W uchu na świat dziś Ukraina. To będzie podróż wrażeniowa, w której ważniejsi od oglądanych zabytków będą spotkani ludzie. Zapraszam, Olga Gordiejew.
W uchu na świat. Dziś wybieramy się do naszych bliskich sąsiadów na Ukrainę. W studiu Ania Kulikowska, antropolożka kultury, pasjonatka poznawania świata, miłośniczka podróżowania, szczególnie po Europie Środkowo-Wschodniej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak ta Ukraina pojawiła się gdzieś wśród pomysłów twoich na podróże?
Ja do Ukrainy się trochę tak zbliżałam. Studiowałam antropologię na Uniwersytecie Warszawskim i tam byłam w takiej grupie laboratoryjnej, która zajmowała się pograniczem. Najpierw pojechaliśmy na badania terenowe do Jarosławia, później Beskid Niski, aż w końcu dotarłam na Ukrainę Zachodnią, do Lwowa i do takiej miejscowości Żółkiew, też to jest pod Lwowem. Od tego momentu rozpoczęła się fascynacja tym krajem, ludźmi.
Co zauroczyło na początku?
Że Ukraina jest jak Polska, tylko bardziej. Że te procesy, które w Polsce zachodziły dłuższy czas temu, tam mogłam je zaobserwować. Taki specyficzny klimat. No i przede wszystkim ludzie. Ludzie, którzy są ogromnie serdeczni i tak pozytywnie nastawieni, mimo trudności, jakie przeżywali. A jednak przyjęli mnie z otwartymi ramionami i jak prowadziłam z nimi rozmowy, wywiady, najpierw do pracy licencjackiej, potem do magisterskiej, to zawsze nawiązywałam z nimi relacje. To nie były takie obce osoby, tylko stawały się mi bliskie.
Pierwszy raz byłaś na Ukrainie w którym roku?
To był 2004-2005 rok.
I potem wracałaś regularnie.
Właściwie co roku na takie wyprawy tygodniowe, dwutygodniowe jeździłam. Aż tak gdzieś do 2011.
Czy wyprawę na Ukrainę trzeba wcześniej zaplanować? Czy to może być taki zryw spontaniczny? Jutro decydujemy, że wybieramy się na Ukrainę i jesteśmy w stanie w przeciągu kilku dni zorganizować taki wyjazd.
Jest to możliwe. Są dobre połączenia autobusowe. Ja akurat ruszałam z Warszawy Zachodniej i jak najbardziej spontanicznie można tam pojechać i poznawać.
Dobrze jechać do kogoś, kogo znamy? Czy można poprzez różne portale znaleźć nocleg, zarezerwować i jechać?
Na pierwszym wyjeździe nocowaliśmy w Żółkwi, w zakonie dominikanek. To był kontakt zdobyty przez jedną z uczestniczek tej wyprawy, ale na pewno ogłoszenia są dostępne.
Jak poznawać Ukrainę?
Ja bym polecała szukanie własnych ścieżek. Są takie oczywiste miejsca, jak Lwów, które warto zobaczyć, jednak trzeba mieć otwartą głowę. Ja jakby odkrywałam te miejsca. Nieraz było tak, że na przykład pomyliłam autobus i pojechałam do jakiejś wsi. To była taka wieś właśnie koło Żółkwi, Krechów, gdzie jest bardzo znany monaster grekokatolicki. I to było takie odkrycie tych ludzi też, tych rozmów i czasu spędzonego z nimi. Także ja bym raczej schodziła z tych utartych szlaków.
Jeśli komuś powiemy, że wybieramy się na Ukrainę, to takim pierwszym miastem, które będzie się wszystkim kojarzyć z tym państwem, jest Lwów.
Tak, zdecydowanie. Jest też tam kawał polskiej historii. Tylko ja bym chyba odeszła od takiego trochę sentymentu kresowego. I ciekawie jest poznawać zabytki związane z historią Polski, ale też po prostu trzeba zanurzyć się w tej kulturze prawdziwej, autentycznej, dzisiejszej.
Co powinniśmy tam zobaczyć, jeśli trafimy do Lwowa?
Operę na pewno. Muzeum etnograficzne też bym polecała. Jest też, tylko nie pamiętam teraz w jaki dzień, ale tam się odbywa targ, na którym jest mieszanka wszystkiego i cmentarz też oczywiście łyczakowski. Warto zobaczyć.
Dużo czasu potrzebujemy, żeby poznać te miejsca?
To zależy, co chcemy zyskać. Pobieżnie pewnie w jeden dzień, ale lubię pobyć dłużej i to też jest takie kuszące w Ukrainie łatwość komunikacji. Więc można dogadać się z tymi ludźmi. To nie jest taki zupełnie orientalny świat, w którym nic nie rozumiemy, tylko jakby warto porozmawiać z ludźmi tamtejszymi, jak im się żyje, jak spędzają czas.
Chętnie rozmawiają?
Jest taka otwartość i chyba chęć zwierzenia się. Pamiętam takiego pana, który powiedział coś takiego, że ja byłam wtedy z koleżanką i on powiedział, że jesteśmy dla niego jak takie pasażerki w ostatnim wagonie pociągu, że on wie, że nigdy więcej się nie spotkamy, dlatego chcę opowiedzieć całą swoją historię. Ja bym to nazwała takim chwilowym zaufaniem, zaufaniem ad hoc, że wiem, że ten mój rozmówca jest świadomy tego, że ja wysłucham i ta historia we mnie zapadnie i mu będzie, czy jej będzie łatwiej żyć. To trochę tak terapeutycznie, bym nawet ośmieliła się powiedzieć, działa taka rozmowa.
W Uchu na Świat Ania Kulikowska, antropolożka kultury, z którą poznajemy Ukrainę. Trafiamy do Bełza. Co to za miejsce?
Wspaniałe, ale też smutne. Do Bełza trafiłam przypadkiem, gdy w Krechowie, we wsi, w której prowadziłam badania, nie powiodło mi się i wsiadłam do autobusu, dojechałam do Czerwonogradu i tam stał autobus z napisem Bełz. I skojarzyłam sobie to z piosenką Agnieszki Osieckiej, miasteczko Bełz, do której miałam ogromny sentyment. Pomyślałam, może warto zaryzykować. Wsiadłam do tego autobusu, dowiózł mnie on do Bełza, wysiadłam, byłam sama. Nie wiedziałam, w którym kierunku mam iść, co mam robić, ale z autobusu też wysiadła taka pani, która chyba zobaczyła we mnie taką zagubioną turystkę i zagadała mnie, co ja tu właściwie robię, chyba w jej mniemaniu na końcu świata. I okazała się nauczycielką z miejscowej szkoły i tego dnia jeszcze oprowadziła mnie po Bełzie i umówiłyśmy się na następny dzień na taką pogłębioną rozmowę. Wróciłam do miejsca, gdzie nocowałam i wyruszyłam tam. I Bełz to jest takie miasteczko, w którym była bardzo duża społeczność żydowska, hasycka. I jest teraz tam cmentarz żydowski, jest też taki hotel dla wycieczek żydowskich, bo oni tam cały czas pielgrzymują do grobu Cadyka. Ale jakby Bełz jest i piękny, ale też ma smutną historię takiego miasta dawniej rozwijającego się, tętniącego życiem. A wtedy jak byłam, to było takie miejsce zapomniane. Nie, mam takie obrazy nawet teraz przed oczami, chodzące kury po chodnikach. Taka pewna ubogość ludzi i nocowałam u księdza grekokatolickiego na plebanii, ale to było piękne jakby w jaki sposób on mnie tam przyjmował, z taką serdecznością. Mam cały czas w głowie ten Bełz i chciałabym bardzo tam kiedyś wrócić. Pamiętam tych mieszkańców i mieszkanki.
To jest takie trochę miasteczko zatrzymane w czasie?
Tak, takie miasteczko, w którym nic się nie dzieje, nie ma takiej energii twórczej, a przez to jest takie ciekawe.
Na co zwracałaś uwagę?
Na taką pustkę, takie przygnębienie też. Warto tam pojechać i zobaczyć to na własne oczy, ale taka jakby namacalna historia pewnego upadku.
Świata, który przeminął.
Tak, dokładnie, przemijania takiego.
A piękne miejsca w Bełzie?
Tam jest cerkiew obecnie, a stamtąd pochodzi obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Tereny te były najeżdżane przez obce wojska i książę, który wtedy władał, aby ocalić ten obraz, wywiózł do Polski. I teraz znajduje się tam kopia. I to jest takie miejsce piękne. I tam krajobrazy są też piękne. To są takie, jak się wyjdzie trochę poza miasteczko, to takie łąki.
A stoisz w centrum miasteczka i co widzisz?
Centrum to jest kawiarnia, która nie zawsze jest otwarta, ale można tam zajść i zjeść. I to są stare kamienice zniszczone. To są też mury, takie ruiny właściwie dawnego klasztoru. Też tam byli Dominikanie. I jest też ratusz wyremontowany, pamiętam, w kolorze różowym. I jeszcze mam taki obraz drogi, która wiedzie na cmentarz żydowski, a po lewej stronie jest cmentarz prawosławny grekokatolicki z taką piękną drewnianą kaplicą.
Jak podróżujemy po Ukrainie?
Ja bym polecała najbardziej publiczny transport. W tamtych czasach, kiedy jeździłam, samochód był taką opcją dosyć ryzykowną, a autobus czy pociąg daje taki luz, że wsiadamy w jednym miejscu i jakby bezpiecznie dojeżdżamy do drugiego. Pociągi to jest też taka oddzielna historia. Najdłuższą trasę to zrobiłam do Odessy. I to są takie sypialniane pociągi z obsługą w każdym wagonie. Wyruszasz z jednego miejsca, budzisz się właściwie gdzieś setki kilometrów dalej.
W Uchu na Świat Ania Kulikowska, pasjonatka poznawania świata, szczególnie tej Europy Środkowo-Wschodniej. Jak jesteśmy na Ukrainie, no to nie możemy ominąć Odessy.
Oj tak, Odessa, pojechałam tam z koleżanką, pociągiem kawał drogi, ale Odessa to jest takie miasto kontrastów. Są piękne aleje z takimi wielkimi drzewami, kamienice, tylko właśnie jest tak, że jest kamienica i front jest wyremontowany, bardzo elegancki. Są witryny markowych sklepów. Po czym jak przejdzie się przez bramę danej kamienicy, wejdzie się na podwórko, to już jest taki dosyć opłakany widok takiego biednego miejsca. I to mnie uderzyło w Odessie, że że są te kontrasty. Ja stamtąd też jeszcze wybrałam się do twierdzy Ackerman, a to tak na chwilę pojechałam i to jest imponująca budowla, którą też warto zobaczyć. A Odessa to też oczywiście morze, plaże, miejsce fascynujące i zadziwiające też.
Wysiadasz z pociągu w Odessie i gdzie idziesz?
Do miejsca nocowania przede wszystkim.
Tam nocujemy w hotelu czy na prywatnych kwaterach?
Są hotele, ale ja akurat w prywatnej kwaterze nocowałam. Przyzwoite miejsce i cena też adekwatna do warunków. No oczywiście Odessa to też są sławne schody Potiomkina. Też je widziałam, też mam zdjęcia stamtąd. Takie bardzo wysokie schody prowadzące też do portu w Odessie. I trochę takie przytłaczające mogą się wydawać, ale cała historia związana z tymi schodami, z filmem też, bardzo fajnie jest to zobaczyć na własne oczy.
Taki spacer obowiązkowy po Odessie, to gdzie byś rozpoczęła?
Ja bym chyba nie planowała takiego szlaku po Odessie, bo tam właściwie na każdym kroku jest coś ciekawego do zobaczenia. Centrum jest pełne starych zabudowań, kamienic, świątyń, jest też teatr i po prostu spontanicznie można wyjść na ulicę i skręcić gdzieś i też się dużo zobaczy.
Takie miejsca, które zapisały się w tobie.
Wzięłam aparat swój na tę wyprawę i mam w głowie takie zdjęcie kapci wiszących na sznurku, przytroczonych haczykami. W tle jest taka jakaś stara drewniana budowla i to, co najbardziej tak mnie zaskoczyło i cały czas pamiętam, to te niesamowite zestawienia, tej elegancji, takiego
wystawnego
świata. Tak, szykownego, z tym takim biedniejszym. I widać tam ten tak zwany zachód, te wpływy takiej kultury zachodniej, jakby zmieszana ta kultura z tym wschodem. I dla mnie to jest jakby piękne i fascynujące, że takie dwa światy żyją ze sobą i mam wrażenie, że ci ludzie akceptują tę sytuację tak jak jest i próbują sobie radzić na swój sposób.
Kadry z Odessy, które nosisz pod powiekami.
Zdjęcie rybaka o wschodzie słońca nad morzem. Pan w słomianym kapeluszu, w koszulce z zarzuconą wędką i taki spokój, który bije od tego zdjęcia. O, jeszcze mam takie jedno zdjęcie, które też pamiętam. To pani modląca się w cerkwi. Ja nawet nie wiem, jak się zdobyłam na odwagę, żeby zrobić to zdjęcie, bo ona po prostu klęczy przy obrazie z ręką wyciągniętą ku temu obrazowi i konie. I w takim skupieniu modli się. Ja zazwyczaj nie robię zdjęć tam, gdzie nie powinnam, ale to mnie tak jakoś ujęło, że odważyłam się zrobić i jest w tym pewna metafizyka. I jeszcze jedno, też z cerkwi, gdzie z okien pada taki snop światła i mi się udało chwycić ten promień, który wpada do środka. I właśnie to też jest takie zatrzymanie tego czasu.
Taki dotyk nieskończoności.
Tak.
Jak jesteś w jakimś nowym mieście, które poznajesz, na przykład, niech to będzie właśnie Odessa, w której jesteśmy, jak otwierasz się na to miejsce?
To jest takie odczuwanie każdym zmysłem. Takie wyczucie tak zwanego genius loci, czyli takiej atmosfery, klimatu panującego w danym miejscu. Cieszyć się z tego, co przychodzi. Mieć takie czujki trochę. Właśnie zawsze z tych podróży, pamiętam, wracałam zmęczona bodźcami, które mnie napełniały, bo odbierałam ten świat na wielu poziomach, na wielu płaszczyznach. To jest od takiej powierzchowności pewnej, czyli budynki, architektura, po zagłębianie się właśnie w jakieś trudne historie danych ludzi, w obserwowaniu takich drobnych, ale ważnych sytuacji. I przede wszystkim szukanie takiej też bliskości z takim pozornie obcym człowiekiem, z tym innym, a tak podobnym.
W uchu na świat Ania Kulikowska, antropolożka kultury, miłośniczka podróżowania po świecie, po Europie Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy na Ukrainie. Czas na Czerniowce.
Czerniowce to jest wspaniała historia. Pojechałam tam w ramach projektu Wielokulturowa pamięć i trwałość śladów w Czerniowce na Bukowinie. W 2009 roku, pierwszy raz tam zawitałam, ten projekt był skupiony na badaniu pamięci ludzi, ponieważ Czerniowce to jest też pogranicze, gdzie stykały się przez wiele lat różne kultury, różne wyznania. Też granice się bardzo często zmieniały i tamtejsze wspólnoty doświadczyły pewnego końca, przesiedleń przymusowych. I to są też trudne historie, ale Czerniowce, wyczuwa się tam pozostałości tej wielokulturowości. Czerniowce to taki tygiel kulturowy. W Czerniowcach mieszkali Polacy, Ukraińcy, Mołdawianie, Żydzi, też Niemcy. Wiem też, że społeczność grecka tam była obecna. Rumuni też tam mieszkali. To zostało zaprzepaszczone przez różne wojenne wydarzenia, a duch jakby pozostał, te ślady tych społeczności. Jest Muzeum Żydów Bukowińskich, które gromadzi rzeczy po dawnych mieszkańcach. Są cmentarze oczywiście też, świątynie różnych wyznań.
Zamykasz oczy, myślisz Czerniowce i co widzisz?
To, co mnie uderzyło w Czerniowcach, to takie skondensowanie i nasycenie budynkami. Idziesz tą ulicą i z jednej strony jest świątynia, z drugiej zabytkowa kamienica, tutaj tablica pamiątkowa, tam się urodził Paul Celan, taki znany poeta żydowski. I idziesz i właściwie na każdym kroku napotykasz coś ważnego, jakieś wspomnienie z przeszłości. Tutaj właśnie jakieś pozostałości społeczności żydowskiej, bożnice, dawne synagogi. Z drugiej strony świątynia prawosławna, tutaj grekokatolicka. I jest to takie wciąż żywe bogactwo kulturowe.
Jakąś historię z Czerniowców nosisz w sobie?
Pamiętam panią Katarzynę i też jej zrobiłam zdjęcie. Zdjęcie analogowym aparatem, czarno-białe. I to było też niesamowite spotkanie, bo było tak, że ja po prostu jakoś stałam sobie na ulicy i szła pani z torebką, z reklamówką, z zakupami i ona takim rosyjsko-ukraińskim językiem, wyłapywałam też jej słowa, takie klucze i ona okazało się, że urodziła się w Wilnie, przez jakiś czas przebywała w Białymstoku i znalazła się w Czerniowcach. I zrobiłam właśnie takie zdjęcie portretowe, jedno odchodzącą panią na tle takiej starej kamienicy i jeden portret z przodu, gdzie uchwyciłam taki błękit, znaczy na czarno-białym zdjęciu tego nie widać, ale jakby taki przejrzystość jej oczu. Odprowadziłam ją do kamienicy, w której mieszkała i tak obiecałam jej, że ja wywołam to zdjęcie i wrócę do niej. I nie zapisałam jej adresu dokładnego. I potem drugi raz byłam w Czerniowcach i wiesz, nie mogłam odnaleźć tego domu. Snuję przypuszczenia, że ona odeszła, ale cieszę się, że mam ją na tym zdjęciu. I to jest też dla mnie niesamowite, że ona nosiła w sobie też miejsce mi znane, czyli Białystok. I narodziła się taka więź między nami, porozumienia. I to było właśnie takie dobre spotkanie, które zapadło mi w pamięć.
Najważniejsze w podróży poznawanie człowieka?
Dla mnie tak. To jest człowiek i to spotkanie. Przez takie duże S. To jest ta rozmowa, to jest ta wymiana, emocje, które coś we mnie zmieniają za każdym razem.
Podróże kojarzą nam się z dalekimi wyprawami. No, Ukraina jest takim bliskim, sąsiedzkim miejscem. Czemu warto odkrywać takie światy?
Ja mam tak, że lubię głębiej sięgać. Jakbym pojechała na wyprawę do kraju, w którym nie rozumiałabym języka, to bym raczej się nie odnalazła. I też na studiach antropologii kulturowej wyniosłam taką myśl, ideę, że tak naprawdę nie trzeba wyjeżdżać daleko, żeby odkrywać. Nawet jest taka dziedzina, antropologia domu, gdzie możemy na to, co bliskie, spojrzeć z dystansem. I to też nam wiele da. Jakby wyciąć tak fragment rzeczywistości tej naszej i starać się zgłębić, poznać, dotknąć, posmakować, odbierać wszystkimi zmysłami. I Ukraina jest bliska, niby podobna, a inna.
W Uchu na Świat Ania Kulikowska, antropolożka kultury, z którą poznajemy Ukrainę. Zwiedziłyśmy Czerniowce i jedną z dzielnic tego miasteczka jest Sadogóra?
Tak, Sadogóra jest obecnie częścią Czerniowiec. Kiedyś to było miasto. Zostało założone w 1770 roku i w XIX wieku zamieszkiwana była w większości przez Żydów. Nawet można odnaleźć informację, że w 1880 roku to było 79%. I dawniej to był ośrodek ruchu hasyckiego, gdzie swoją działalność prowadził Izrael Friedman, który był założycielem dynastii cadyków sadogórskich. I tam znajduje się dwór cadyka. Wtedy jak jeździłam, było to pierwszy raz właśnie w 2009 roku, to budynek ten niszczał. Przekraczało się bramę do tego miejsca i to był widok rozpaczliwy. Zapamiętałam napisy na murach i mi to się kojarzyło właśnie z takim palimpsestem, czyli czymś, co nawarstwiało się przez wiele lat. I badałam pamięć dzisiejszych osób mieszkających w Sadogórze o tym miejscu, o tym dworze. Później właśnie już po wojnie tam znajdowała się też fabryka traktorów, to wszystko upadło i to był przykry widok, a w ogóle pierwszy raz tam pojechałam z rabinem z Czerniowiec. Zeszliśmy do działającej dzisiaj synagogi w Czerniowcach. Był rabin i pamiętam, on nam kazał wypisać na karteczkach nasze intencje. Wziął od nas te karteczki i wrzucił do skrzynki. Powiedział, że właśnie on będzie się modlił w naszych intencjach. No i pojechaliśmy tam z nim i on zostawił nas przy bramie, bo powiedział, że on nie da rady patrzeć na ten budynek, w jakim on jest teraz stanie, i odjechał. Przekroczyłam tę granicę i to było takie niesamowite doświadczenie. Przechodziłam tam korytarzami, po tych salach, przyjeżdżałam tam w kolejnych dniach i rozmawiałam z tymi ludźmi mieszkającymi w Sadogórze i miałam taki jeden wniosek, że ludzie chyba nie chcą też pamiętać o tym, co tam było.
A sama Sadogóra, bo pałac cadyka to jedno, a co wokół?
To są takie zwyczajne miejsca. Są sklepy, jest też bar, park, w którym pasą się kozy.
Podróż po Ukrainie to miejsca, ludzie?
To są miejsca z ludźmi, bo tam się to łączy. Też nie chciałabym budować takiego przygnębiającego obrazu Ukrainy, bo jest piękna. Może to jest też specyfika mojej osoby, że lubię trudne historie, lubię, kiedy ktoś się ze mną dzieli tymi historiami i pamiętam taką rozmowę z taką panią, do której wielokrotnie wracałam. Pojechałam tam z siostrą i ona opowiadała rodzinną historię. Tak w pewnym momencie zapytała nas, z czym wy się mierzycie? I opowiedziałam jej też fragment swojego życia i poczułam z nią taką więź. I to jest to, czego doświadczyłam na Ukrainie, to jest taka wymiana, że ja brałam od tych ludzi te historie, ale też mogłam coś dać od siebie. To są ludzie niezwykle otwarci z taką potrzebą rozmowy, kontaktu. I to jest to, co mnie tam ciągnie.
Chciałabyś wrócić?
Bardzo, bardzo. Mam nawet nowy paszport wyrobiony i tylko czeka na pierwszą pieczątkę ukraińską z przekraczania granicy polsko-ukraińskiej.
Który kierunek byś teraz wybrała?
Nigdy nie byłam w Kijowie. Chciałabym na własne oczy zobaczyć to miejsce, poznać.
Co ci daje podróżowanie?
Uwielbiam przemieszczać się, czuć taką dynamikę. Sama podróż jest czymś uwalniającym, otwierającym głowę, jednocześnie takim oczyszczającym i to mnie zmienia. To, co poznaję, to mnie napełnia. To jest taka właśnie nieposkromiona ciekawość świata, tego bliskiego i takie fascynujące historie.
Czemu warto wybrać się na Ukrainę?
Żeby poznać, obalić w sobie pewne stereotypy, żeby oswajać się też z trudnymi historiami, bo historia relacji polsko-ukraińskich też ma wiele różnych stron, a warto otworzyć się na to, co jest dzisiaj i mieć taką intencję takiego wzajemnego poznania w takim pełnym szacunku.
Pięknie dziękuję za rozmowę. Gościem Ucha na Świat była antropolożka kultury, pasjonatka poznawania bliskiego świata, najlepiej Europy Środkowo-Wschodniej, Ania Kulikowska. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.